Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwość.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Słyszał pan tę propozycję, żeby wpisać do strategii województwa lubuskiego port w Gorzowie, taki przeładunkowy z towarów,
multimodalny port na rzece Warcie.
Tak się ma nazywać.
Tak, to takie skomplikowana nazwa, ale tu chodzi o to, żeby podtrzymać tradycję żeglowności Warty. Niewiele miast ma dostęp tak otwarty do rzeki, jak ma Gorzów. I w tym jestem absolutnie zgodny z prezydentem miasta i tymi wszystkimi, którzy popierają ideę rozwoju, a przynajmniej stworzenia warunków do tego, żeby w przyszłości miasto mogło skorzystać być może za 2, 3, 5, 7, a może i 10 lat, ale tak jak zresztą wszystkie wielkie dzieła zaczynają się dość nieśmiało i z oporami, a wieńczone są sukcesem po wielu, wielu latach.
A widział pan barki pływające po Warcie? Z towarami, bo ja widziałem, ale w latach 80. i 70.
Pamiętam w latach 70., chyba jeszcze 80., ale też pamiętam wtedy, że regularnie pływały po Warcie pogłębiarki i tor wodny był pogłębiany, udrożniany i w związku z tym żeglowność Warty była utrzymywana, więc pamiętam też stocznię remontową na Zawarciu w okolicach ulicy Zielonej. Także Gorzów ma warunki, tylko przez kilka dekad, co najmniej 3-4 dekady, zaniedbano te sprawy.
Ale to nie zaniedbano w Gorzowie, tylko zaniedbano na całej ciągłości rzeki Warty, Odry też pewnie.
Tak, jak zresztą wiele innych dziedzin czy segmentów naszej gospodarki. Transport wodny został zaniedbany, przejściowe, upadek PRL-u, wynik finansowy taki, jaki był. Właściwie staliśmy na progu całkowicie nowego rozwoju Polski i w tej chwili powstają warunki do tego, żeby podjąć budowę tego portu, ale żeby go podjąć, to dobrze jest go ulokować w strategii województwa lubuskiego 2030. To jest ta perspektywa czasowa, która wystarczy na to, żeby przygotowania czy prace przygotowawcze, studialne pogłębić i przygotować się do wykonania tego.
Czyli to nie jest pomysł futurystyczny z tego, co usłyszałem z pana wypowiedzi.
To jest bardzo twarde stąpanie po ziemi w realiach, które już dzisiaj z perspektywy dokonań przynajmniej 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości łatwiej przewidywać.
A co jeszcze według pana powinno się w strategii znaleźć, oprócz oczywiście wspomnianego portu, jeśli chodzi oczywiście o miasto Gorzów, no i północną część regionu?
Ja jestem zwolennikiem umieszczania w dokumentach strategicznych różnych tytułów i bardzo szeroko, ponieważ jeżeli nie umieścimy tych tytułów inwestycyjnych ewentualnie, to czy rozwojowych, to nie będziemy mogli skorzystać z odpowiednich środków, czy w ogóle nie będziemy mogli uczestniczyć w przygotowaniu z punktu widzenia polityki wojewódzkiej. Natomiast jak nie wykonamy czegoś zaplanowanego na wyrost, to nikt nikomu głowy z tego powodu nie urwie, ale lepiej mieć napisane takie tytuły, niż ich nie mieć. I tu uważam, że taką ponad lokalną inwestycją dla Gorzowa, wiele razy planowaną, właściwie pamiętam po raz pierwszy pomysły w tej sprawie pojawiły się chyba 25 lat temu, to jest budowanie północnej okrężnicy naszego miasta. To jest pomysł, który ma połączyć drogę krajową 22, czyli wejście od ulicy od Strzelec Krajeńskich w kierunku do S3, czyli taki bypass otaczający miasto. Łatwo sobie wyobrazić, że to wszystko, co będzie się działo wokół tej drogi, czyli budowa infrastruktury, rozwój, na pewno przysłuży się miastu także, bo powiększymy w ten sposób oddziaływanie inwestycyjne.
No, słyszeliśmy, że prace nad strategią zostały zamknięte, no przynajmniej od strony teoretycznej.
To formalnie tak długo, tak jest. Nie jest dokument uchwalony, a wiem, że ma być uchwalony na przełomie maja i czerwca, to prace trwają ciągle.
Ale to, co już wiemy, że w tej strategii jest zapisane, to pana zdaniem rzutuje na to, że strategia jest odważna, czy jest zachowawcza, a w zasadzie nowego nic nie wnosi?
Jestem przeciwko tworzeniu dokumentów w sposób zachowawczy. Tak, jak wspomniałem wcześniej, dokumenty strategiczne powinny zawierać trochę też marzenia o tym, co chcielibyśmy zrobić w przyszłości. I twierdzę, że jeśli te marzenia zostaną w miarę opisane, doprecyzowane, to to jest dokument, jakim jest strategia województwa, jest odpowiednim dokumentem, żeby tam się znalazło, a w przyszłości, żebyśmy to realizowali.
Zapytałem o to, pani marszałek, właśnie o to zapytana, powiedziała, że ta strategia w zasadzie to jest aktualizacja poprzedniej.
Więc poprzednia była bardzo ściśle opisująca pewnego rodzaju zagadnienia i też w relacjach z opinią publiczną, mieszkańcami województwa lubuskiego, czyli tymi, którzy są zainteresowani na bieżąco ewentualnie wykonywaniem tego typu zobowiązań, było kategoryzowanie, znaczy kategoryczne stwierdzenie, że jak coś jest tam w tym dokumencie, a przyjęto w taki sposób, jak zostało to przyjęte, to tylko to podlega ewentualnemu wykonaniu z punktu widzenia zobowiązań zarządu województwa. Ja dlatego twierdzę, że ten dokument powinien być obszerniejszy, wyrażający wręcz marzenia, które się rodzą w głowach osób widzących rozwój naszego województwa w dłuższym czasie niż tylko 5-10 lat. I nawet powinny być takie tytuły inwestycyjne, czy gwarantujące rozwój, które być może w dziesięcioleciu nie zostaną zrealizowane, ale przygotujemy się do tego, żeby można je było zrealizować w kolejnych okresach funkcjonowania naszego województwa.
No to jeśli o województwie rozmawiamy, czy propozycja nadania imienia Ronda w Nowej Soli byłego prezydenta tego miasta Wadima Tyszkiewicza, obecnego senatora, to mitomania, czy próba złożenia hołdu?
Ponieważ opisałem to już swój komentarz na Facebooku, podczas gdy pojawiła się ta informacja o podjęciu uchwały, to jest jakaś szajba w ogóle, nie? To jest kult jednostki, to jest jakieś działanie wymykające się spoza racjonalnego oglądu sytuacji. Bywają sytuacje w historii naszego kraju, gdzie wobec osób żyjących za szczególne zasługi, czyli osoby rozsławiające świat w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, nazywamy obiekty sportowe, nazywamy nazwy ulic ewentualnie. To są sytuacje szczególnie wyjątkowe. W naszej polskiej tradycji osobom żyjącym w ten sposób hołdu się nie składa. To, co się robi w Nowej Soli, to w ogóle wymyka się spoza jakichkolwiek racjonalnych ocen. Nie wiem, być może cały układ władzy w Nowej Soli wymaga niezłego, krytycznego spojrzenia, bo może przynieść jakieś dalekosiężne patologie w środowisku społecznym.
Wracamy do sejmiku. Radny Łukasz Majza zaapelował jakiś czas temu, by zamiast na billboardy z wizerunkiem marszałek Polak pieniądze przeznaczyć na oddział onkologiczny szpitala w Zielonej Górze. I widzi pan tutaj jakąś analogię do wydarzeń sejmowych sprzed kilku tygodni?
Oczywiście, że tak, dlatego że widzimy, w jaki sposób wykorzystywane są środki publiczne na reklamę osobistą wielu działaczy partyjnych w naszym województwie. Zresztą gorzowianie też mieli okazję, nie tylko gorzowianie, ale mieszkańcy ziemi gorzowskiej. Dziwnie się składało zawsze, że przy okazji kolejnych kampanii politycznych wszczynano czy zaplanowano wcześniej akcje informacyjne popularyzujące działalność sejmiku, działalność zarządu, ale w tym wszystkim zawsze osobistą twarz i wizerunek, i nazwisko kandydujący, a to w wyborach europejskich, a to kandydujący w wyborach parlamentarnych. Ostatnio akurat nie było kandydowania, ale w wyborach samorządowych, europejskich i tak dalej. Więc w tej sytuacji nie można nie stwierdzić, że ta koincydencja czasowa i przedmiotowa wiąże się bezpośrednio z kampanią wyborczą i nadużywaniem funduszy publicznych dla celów osobistych, bo przecież sukces wyborczy nie jest sukcesem publicznym każdego z nas, tylko jest sukcesem także osobistym, więc wykorzystywanie funduszy publicznych do takich celów jest moim zdaniem naganne. I z tego punktu widzenia rzeczywiście, jeżeli na promocję, tak widzianą promocję województwa przeznaczane są dziesiątki milionów złotych, albo przynajmniej miliony złotych grube, to przeznaczenie tych środków na jakiekolwiek cele społeczne, niekoniecznie akurat służbę zdrowia, ale cokolwiek innego, co wykonuje w swoich kompetencjach zarząd województwa i sejmik wojewódzki, powinno być wskazaniem dla postępowania. No ale większość polityczna w tej chwili w sejmiku wojewódzkim PO, PSL, SLD z tego schematu takiego nadużywania władzy, nie może się wyzwolić i to jest też, powiedziałbym, charakterystyczne dla tego obozu władzy.
A wiązanie sprawy ludzi chorych onkologicznie z pieniędzmi na media publiczne jest troską o tych ludzi, czy jest grą polityczną?
Moim zdaniem jest wyrafinowaną grą polityczną, w tym sensie wyrafinowaną rzecz tak bardzo prostą i to graniczy z taką po ludzku rzecz biorąc podłością, dlatego że w ogóle wykorzystywanie ludzi chorych do jakichkolwiek celów politycznych albo wykorzystywanie lęków przed chorobą, tu widzimy w tej chwili wszystkie akcje wzniecania niepokoju wokół wirusa grypy, jest dowodem na to, że wielu polityków dla osiągania celów osobistych, bo tu nie chodzi o Polskę, nie chodzi o żadne ważne cele publiczne, tu chodzi wyłącznie o osobiste cele i korzyści osobiste, nie cofnie się przed niczym. Dlatego ja uważam, że takie zachowania, takie postawy zasługują na szczególne potępienie.
Prezydencki minister Andrzej Dera nazwał to zdecydowanie bardziej spokojnie niż pan. Powiedział, że to jest po prostu niegodziwe.
Ja też używam tego określenia bardzo często, ale to jest jeden z eufemizmów, więc ja uważam, że trzeba mówić wprost. Wykorzystywanie ludzi chorych czy lęków przed chorobą, wobec różnych zagrożeń jest po prostu po ludzku rzecz biorąc podłością.
Dziękuję. Marek Surmacz, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Uprzejmie dziękuję. Kłaniam się i pomyślności życzę.